Mała Wielka Firma. Podcast dla biznesu, rozwoju i przyjemności słuchania.
Niektórzy klienci są jak ćmy lecące do ognia. Ty jako specjalista podsuwasz im optymalne rozwiązanie, a oni upierają się przy gorszym. Jak sobie z tym radzić?
Zaprasza Marek Jankowski.
To jest odcinek 272, możesz go posłuchać, zobaczyć lub przeczytać oraz pobrać dodatkowe materiały na stronie maławielkafirma.pl/272. Ten odcinek jest nietypowy, bo powstał w zupełnie inny sposób niż pozostałe. Kilka tygodni temu, w ramach przygotowań do nowej edycji mojego kursu Podcast Pro, nagrałem dwa materiały wideo. W pierwszym z nich mówiłem o tym, jak przekonać klienta do Twojej oferty, żeby nie skupiał się wyłącznie na cenie. W drugim, jak zbudować markę osobistą i zostać wpływową osobą w swojej branży. I w pierwszym, i w drugim przypadku cel jest taki sam. Chodzi o to, żeby klienci bardziej Ci ufali i łatwiej dawali się przekonać do rozwiązań, które Ty im polecasz. Były to nagrania wideo, bo taka forma dobrze sprawdza się przy promocji kursu, zwłaszcza w mediach społecznościowych, ale przede wszystkim zależało mi na tym, żeby były to treści wartościowe i przydatne w praktyce, a nie promocyjne. Dostałem po nich sporo pozytywnych komentarzy, było też kilka próśb, żeby udostępnić je w formie podcastu. Pomyślałem, że może faktycznie warto. Jeżeli widziałeś już obydwa te materiały i nie lubisz powtórek, zapraszam do wybrania sobie dzisiaj z archiwum jakiegoś innego odcinka, którego jeszcze nie słuchałeś. Jeżeli zostajesz, to zaczynamy od tego, dlaczego klienci wybierają tańsze oferty, nawet gdy są one dla nich gorsze i jak możesz to zmienić. Jeżeli masz problem z pozyskiwaniem klientów, to pewnie zastanawiasz się, co robisz nie tak. Dlaczego klienci o tobie nie wiedzą? Dlaczego nie widzą różnicy między tobą a konkurencją? Dlaczego tak trudno ich przekonać, że lepiej zapłacić fachowcowi trochę więcej niż kupować byle jaką usługę, która nie spełni ich oczekiwań? Dlaczego patrzą tylko na cenę, a zupełnie nie zauważają wartości, która za tą ceną stoi? Nie tak to powinno wyglądać. Przecież skoro robisz dobrą robotę, to powinien działać marketing szeptany. Klienci powinni sami do ciebie trafiać. Powinni rozumieć, w czym twoja oferta jest lepsza od konkurencji i że za taką różnicę warto zapłacić więcej, że to im się po prostu opłaca. Dlaczego tak się nie dzieje? Dlaczego klienci nie widzą różnic, które dla ciebie są oczywiste? Powiem ci dlaczego. Otóż zdecydowana większość klientów to ludzie, którzy nie znają się na twojej branży. Gdyby wiedzieli to samo co ty i umieli to samo co ty, prawdopodobnie w ogóle nie potrzebowaliby twojej pomocy. Klient, który zleca wykonanie strony internetowej, zwykle nie wie, jaka ta strona powinna być, żeby przynosiła mu korzyści. Klient, który zleca prowadzenie firmowego profilu na Facebooku, zwykle nie wie, że ta praca polega nie tylko na wrzucaniu do sieci ładnych obrazków. Klient, który wysyła swojego handlowca na szkolenie, zwykle nie wie, które szkolenie przyniesie faktyczne efekty, a które kompletnie nie zadziała. Taki klient szuka firm robiących strony internetowe, zajmujących się social mediami, organizujących szkolenia, patrzy na ich oferty, które z jego punktu widzenia wyglądają podobnie, a ponieważ nie umie ich porównać, często zwraca uwagę głównie na cenę. Wydaje mu się, że jest taki sprytny, bo zrobił rozpoznanie rynku i wybrał najkorzystniej, ale ty wiesz, że to bzdura. Tania oferta z reguły nie jest najlepsza. Pytanie brzmi, co zrobić, żeby klient też to zrozumiał? Najlepiej jeszcze zanim złoży zamówienie u konkurencji. Pokażę ci to na przykładzie. Jakiś czas temu postanowiłem zastrzec w Urzędzie Patentowym logo czasopisma Branża Dziecięca. Kilka lat wcześniej rejestrowałem inny znak i korzystałem wtedy z usług pewnej kancelarii patentowej we Wrocławiu, ale nie miałem zbyt dobrych wspomnień. Pamiętałem, że tamten rzecznik patentowy był dość opryskliwy, traktował mnie z góry, może dlatego, że był ode mnie dwa razy starszy. W każdym razie jasno dawał do zrozumienia, że kręcą go głównie patenty na nowe rozwiązania techniczne, a rejestracja znaku towarowego to takie mało poważne zlecenie. Minęło kilka lat, ale niesmak pozostał. Wiedziałem, że nie chcę do niego wracać. Wpisałem w Google coś w stylu rzecznik patentowy, czy może rejestracja znaku towarowego i wyświetliła mi się lista wyników. Wszedłem na kilka stron i zdecydowanie wyróżniła się jedna z nich. Strona Mikołaja Lecha z Bydgoszczy. Co mnie na niej urzekło, co mnie przyciągnęło. Większość rzeczników pisała wyłącznie o własnej ofercie. Mikołaj miał blog, na którym znalazłem masę ciekawych informacji na temat rejestracji znaków towarowych. Na tym blogu odpowiadał na pytania, nad którymi sam się zastanawiałem. A w dodatku jego blog został nagrodzony przez Urząd Patentowy RP, więc miałem jasny sygnał, że merytorycznie też wszystko się tam zgadza. Poza blogiem Mikołaj nagrywał również wideo, więc mogłem poznać go trochę lepiej. Posłuchałem, co mówi i jak mówi. Zobaczyłem komunikatywnego człowieka, trochę młodszego ode mnie, którego kręci to, co robi, a w dodatku ciekawie o tym opowiada. Ale zobaczyłem coś jeszcze. Zacząłem czytać blog Mikołaja i okazało się, że z rejestracją mojego znaku może nie być tak łatwo. Odkryłem, że nazwa branża dziecięca jest nazwą opisową i Urząd Patentowy może uznać, że nie ma ona zdolności odróżniającej. Inaczej mówiąc, może być tak, że zapłacę za zastrzeżenie znaku i zmarnuję pieniądze, bo urząd to moje zgłoszenie odrzuci. I w tym momencie doznałem olśnienia. Zrozumiałem, że nie wszyscy rzecznicy patentowi są sobie równi. Może i rejestracja znaku towarowego nie jest zadaniem tak skomplikowanym jak opatentowanie wynalazku, ale jest to jednak dużo więcej niż proste kopiuj i wklej. Zrozumiałem, że nie ma sensu szukanie najtańszego rzecznika, potrzebuje takiego, który naprawdę zna się na swojej robocie. I już wiedziałem, że takiego znalazłem. Wiedziałem, że chcę skorzystać z usług Mikołaja Lecha. Napisałem maila, Mikołaj po kilku minutach oddzwonił, porozmawialiśmy i złożyłem zamówienie. A wiesz, co jest w tym wszystkim najciekawsze? Mikołaj nie był wtedy nawet jeszcze rzecznikiem patentowym. Przygotowywał się dopiero do egzaminu, o czym wprost pisał na swoim blogu. Formalnie zostałem więc klientem kancelarii patentowej prowadzonej przez jego ojca. Nigdy by do tego nie doszło, gdyby nie sekwencja kilku zdarzeń. Po pierwsze, trafiłem na blog Mikołaja. Po drugie, bardzo mi się spodobało, jak otwarcie i z jakim zaangażowaniem dzieli się swoją wiedzą. Po trzecie, zobaczyłem, że moja sprawa jest bardziej skomplikowana niż myślałem i zaufałem Mikołajowi, że mi pomoże. Nie zawsze działa to tak szybko jak w moim przypadku, ale zawsze działa według tego samego schematu. I to w bardzo wielu branżach, zwłaszcza gdy sprzedajesz profesjonalne usługi. Jeżeli nie chcesz się ścigać, oferując coraz niższe ceny, postaraj się, żeby klienci cię znaleźli, polubili i zaufali ci na tyle, żeby kupić właśnie od ciebie. W teorii sprawa jest prosta, tylko jak to się robi? Już wyjaśniam. Krok pierwszy. Daj się znaleźć. Ja szukałem rzecznika patentowego w wyszukiwarce internetowej, ale to nie jest jedyna droga. Mogłem szukać na przykład w mapach Google, w mediach społecznościowych, na YouTubie albo w aplikacjach z podcastami. Mogłem zapytać znajomych. Mogło być tak, że trafiłem gdzieś na wywiad z takim specjalistą. Im więcej okazji, żeby klient na ciebie trafił, tym większa szansa, że to zrobi. Ale to dopiero początek, bo kiedy już cię znajdzie, czas na krok drugi, czyli daj się polubić. Na pewno znasz marki, które mają swoich wiernych fanów. Tacy fani często pierwsi ustawiają się w kolejce po nowe produkty swojej ulubionej firmy i nie ma opcji, żeby dali się przekonać do czegokolwiek innego. Są odporni na wszelkie racjonalne argumenty. Taki efekt da się osiągnąć, tyle że dziwnym zbiegiem okoliczności udaje się to markom, które są na rynku przez lata i rocznie wydają na reklamę kosmiczne pieniądze. Zakładam, że twoja sytuacja jest nieco inna. Pytanie, co możesz zrobić? Zobacz, co zrobił Mikołaj Lech. Na jego stronie jest mnóstwo zdjęć, nawet takich, które wiele osób uznałoby za kompromitujące. Kiedy pokazujesz człowieka lub ludzi, którzy tworzą firmę, od razu skracasz dystans i ułatwiasz innym polubienie cię. Człowiek to oczywiście nie tylko twarz, to również brzmienie głosu, sposób mówienia, mimika, gesty. Korzystanie z takich form jak podcast czy wideo zwiększa szansę na to, że ludzie cię polubią. Do tego dochodzą historie i nie musi to być od razu opowieść na miarę Gry o Tron, po prostu powiedz swoim odbiorcom, dlaczego robisz to, co robisz. Jakie wydarzenia doprowadziły cię do tego miejsca? Czym różnisz się od innych firm? Jakie wartości są dla ciebie najważniejsze? Jak pomogłeś swojemu konkretnemu klientowi? Zobacz, to nie jest CV, Nie chodzi tu o ukończone szkoły, formalne kwalifikacje czy zdobyte certyfikaty. Chodzi o pokazanie, jakim jesteś człowiekiem, o kontakt emocjonalny. To nie jest list motywacyjny: szanowny kliencie, powinieneś mnie zatrudnić, bo oferuję wysoką jakość usług w przystępnej cenie. To jest bardziej jak spotkanie z nowo poznaną dziewczyną albo chłopakiem, na którym pada pytanie, czym się zajmujesz, a ty chcesz nawiązać bliską relację. Czyli od początku. Mamy krok pierwszy, daj się znaleźć. Krok drugi, daj się polubić. I krok trzeci, zbuduj zaufanie. To jest ten moment, kiedy odpowiadasz na podświadome pytanie klienta, czy ten gość albo gościuwa naprawdę się na tym wszystkim zna. Jest wiele sposobów na budowanie zaufania. Pozytywne opinie, recenzje, komentarze klientów, statystyki pokazujące, jak wiele osób korzysta z Twoich usług, gwarancja zwrotu pieniędzy, jeżeli klient nie będzie zadowolony, przynależność do branżowych organizacji, nagrody, które zdobyłeś. Wszystkie te elementy zwiększają zaufanie odbiorcy. A co jeżeli dopiero zaczynasz? Nie masz jeszcze tłumu zadowolonych klientów, a może masz, ale działasz w specyficznej branży i klienci nie chcą się przyznawać, że skorzystali z Twoich usług. Może w Twojej dziedzinie nikt nie przyznaje nagród. Co wtedy? Na szczęście jest sposób, który zawsze możesz wykorzystać. Nawet jeżeli dopiero zaczynasz, masz niewielu albo zero klientów i nikt nie dał Ci żadnej nagrody. Co to za sposób? Zaufanie możesz też zdobywać, tworząc wartościową treść. Wartościową, czyli taką, która pomaga Twoim klientom rozwiązywać ich problemy. Jak to się robi? Po pierwsze, zastanów się, co sprawia problem Twoim klientom. Po drugie, wyjaśnij im ten problem. Jakie błędy popełniają, próbując go rozwiązać? Dlaczego im się nie udaje? Które sposoby nie działają i z jakiego powodu? Pamiętaj, że klienci nie są ekspertami, nie są w stanie ocenić jakości Twoich rozwiązań, więc często podejmują decyzje na podstawie tego, jak trafnie opisałeś ich problem. Po trzecie, powiedz, co powinni zrobić, żeby go rozwiązać. Być może część z nich skorzysta z tej wiedzy, żeby poradzić sobie samodzielnie. Nie przejmuj się tym. Skoro taka osoba ma czas, żeby najpierw szukać rozwiązania, a potem wdrażać je na własną rękę, to prawdopodobnie nie jest jeszcze na tym etapie, żeby zapłacić za Twoje usługi. Poza tym wdrożenie konkretnego rozwiązania jest bardziej złożone, niż się wydaje. Zaproponuj swoją pomoc, to jest punkt czwarty. Nie chodzi o powtarzanie w kółko kup teraz. Wystarczy krótko wspomnieć, na przykład przedstawiając się, że zajmujesz się daną dziedziną, czy świadczysz konkretną usługę. Nasuwa się naturalne pytanie, w jakiej formie tworzyć taką wartościową treść. Trzy najczęstsze odpowiedzi to blog, wideo i podcast. Jeżeli lubisz pisać, to prawdopodobnie Twoim pierwszym wyborem będzie blog. Dużą zaletą blogów jest to, że forma tekstowa jest przyjazna dla wyszukiwarek, ale są też minusy. Trzeba naprawdę świetnie pisać, żeby za pomocą tekstu wywołać emocje i sprawić, że ktoś Cię polubi. Zwłaszcza, że wiele osób nie czyta tekstów w sieci słowo po słowie, tylko przeskakuje po nich wzrokiem, więc ich kontakt z treścią jest raczej pobieżny. Poza tym w internecie jest o wiele więcej blogów niż kanałów wideo czy podcastów, więc w tej formie będziesz mieć najwięcej konkurentów. Jeżeli kamera Cię lubi, a Ty lubisz ją, to zdecydowanie warto spróbować swoich sił w formie wideo. YouTube jest drugą największą wyszukiwarką na świecie po Google, więc na pewno jest to też dobre miejsce do dzielenia się wartościową treścią. Kanałów na YouTubie jest zdecydowanie mniej niż blogów, więc również łatwiej się tam przebić. Wyzwanie polega głównie na tym, że produkcja dobrej jakości wideo jest trudniejsza, bardziej czasochłonna i droższa niż w przypadku innych form. Trzecia możliwość to podcast, czyli nagrania audio umieszczane w internecie. Jeżeli Twoja praca polega głównie na rozmawianiu z innymi ludźmi, może to być dla Ciebie najbardziej naturalna forma. Przygotowywanie nagrań dźwiękowych jest zdecydowanie łatwiejsze niż w przypadku wideo i zwykle nie wymaga aż tyle czasu, co napisanie tekstu. Podcastów jest znacznie mniej niż kanałów na YouTubie czy blogów, więc za pomocą takiej formy możesz się łatwiej przebić i wyróżnić. Podcast buduje osobistą relację z odbiorcą, który słucha Twojego głosu, ale w przeciwieństwie do wideo nie wymaga pokazywania twarzy. W zależności od tego, czy lubisz pisać, występować przed kamerą, czy mówić, Każda z tych form może Ci przynieść świetne efekty. Ja korzystam ze wszystkich trzech sposobów dotarcia, ale moim prywatnym numerem jeden jest podcast. Według mnie jest to najbardziej osobiste medium. Zwykle słuchacz jest z podcasterem sam na sam. Przez słuchawki ma z nim prawie fizyczny kontakt i to powoduje, że między nadawcą a odbiorcą tworzy się wyjątkowa, można powiedzieć, intymna więź. Podcast jest doskonałym rozwiązaniem, jeżeli chcesz trafić do ludzi, którzy nie mają czasu. Ponieważ nie angażuje wzroku, można go słuchać przy zmywaniu naczyń, prasowaniu, w samochodzie albo na przykład na siłowni. To jest zupełnie inna sytuacja niż w przypadku przeglądania stron internetowych, kiedy masz otwartych naraz kilkanaście zakładek, albo przy oglądaniu wideo, gdzie z każdego kąta wyskakują propozycje innych materiałów, które koniecznie powinieneś zobaczyć. Pokażę Ci te różnice na konkretnym przykładzie. Nagrywam godzinny materiał i umieszczam go w sieci w trzech formach: podcastu audio, nagrania wideo i jako wpis na blogu. Osoby, które odwiedzają blog, poświęcają na taką treść przeciętnie około 3-4 minut. W przypadku wideo jest to prawie 20 minut. Natomiast statystyczny odbiorca podcastu słucha takiego odcinka przez 40 minut. Podcast to idealny sposób, żeby budować swoją markę osobistą i zdobyć pozycję osoby wpływowej w Twojej branży. Więcej na ten temat w kolejnym wideo, które pojawi się za kilka dni. Nie musisz czekać kilku dni, druga część już za moment. Wcześniej chcę Ci polecić inne odcinki, które dobrze uzupełniają to, o czym mówiłem do tej pory. Podam numery, dzięki temu łatwo odnajdziesz dany odcinek w aplikacji do słuchania podcastów albo na stronie małej wielkiej firmy. Wystarczy wpisać w przeglądarce adres maławielkafirma.pl, ukośnik, a potem numer danego odcinka. Rozmowa o content marketingu z Barbarą Stawarz-Garcją, numer 221. Jak budować blog ekspercki z Wojciechem Wawrzakiem, numer 155. Jak dobrze wyglądać na wideo z Sylwią Dąbrowską, numer 180. I odcinek o nagrywaniu własnego podcastu z uczestnikami kursu Podcast Pro, numer 238. Wszystkie formy, o których mówiłem do tej pory, podcast, blog i wideo, możesz też wykorzystać do budowania swojego autorytetu w branży. Dlaczego warto to robić? Pisał o tym m.in. Robert Cialdini w swojej klasycznej już książce Wywieranie wpływu na ludzi. Kiedy jesteś uważany za eksperta, dużo łatwiej Ci przekonać innych, klientów i nie tylko, żeby zrobili to, co im powiesz. W drugiej części tego odcinka skupimy się właśnie na budowaniu takiej pozycji. Od kilku lat w Polsce jest organizowany konkurs Marka Godna Zaufania. Na liście laureatów są m.in. Mercedes-Benz, PZU, Microsoft, Orlen, DHL, Michelin czy LOT. Jeżeli zastanowisz się nad tym, od ilu lat te firmy są na rynku, ile osób zatrudniają i jakie mają budżety reklamowe, to prawdopodobnie dojdziesz do wniosku, że w życiu nie uda Ci się dobić do takiego poziomu. Ale dobra wiadomość jest taka, że wcale nie musisz budować koncernu, żeby zdobyć zaufanie klientów i doskonałą reputację. Nie potrzebujesz harować przez kilkadziesiąt lat, zatrudniać tysięcy ludzi i reklamować się w telewizji. Możesz osiągnąć rozpoznawalność i renomę w swojej branży dużo szybciej i taniej, budując markę osobistą. Popatrz na ludzi, którzy błyszczą na scenie na konferencjach. Piszą artykuły do fachowych czasopism. Są zapraszani jako goście do podcastów. Wyobraź sobie, jakby to było wejść do tego kręgu, gdyby w rozmowach o Twojej branży ludzie sami z siebie wymieniali Twoje nazwisko jako tego, do którego warto się zgłosić. Gdybyś miał łatwy dostęp do autorytetów z Twojej dziedziny, a inni ustawiali się do Ciebie w kolejce z propozycjami współpracy. To wszystko jest możliwe i w tym wideo powiem Ci, jak to osiągnąć. Pokażę 5 konkretnych kroków, które trzeba wykonać, żeby się udało. Uwaga, spoiler, nie trzeba rozpychać się łokciami, mieć parcia na szkło, nagabywać obcych ludzi, nic z tych rzeczy. Pięcioskładnikowa formuła, którą zaraz Ci pokażę, została opisana w książce Key Person of Influence. Jej autor Daniel Priestley jest współtwórcą i prezesem firmy Dent Global, która pomaga przedsiębiorcom budować marki osobiste. Dent Global ma ponad 3000 klientów z całego świata, więc proces opisany w tej książce jest nie tylko ładnie brzmiącą teorią, jest bardzo praktyczny, sprawdzony i dopracowany. Ale główny powód, dla którego chcę Ci przedstawić tę formułę, jest taki, że ja sam nieświadomie z niej korzystałem i stąd wiem, że jest skuteczna. Było to jeszcze zanim trafiłem na książkę Daniela Priestleya i jak to zwykle bywa, kiedy się działa po omacku, popełniłem po drodze masę błędów. Mimo to w ciągu kilku lat udało mi się zbudować markę osobistą i to w skali międzynarodowej. Pokażę Ci, jak to zrobiłem. Budowanie marki osobistej polega na połączeniu pięciu składników. Po pierwsze, przedstawienie się. Powiedz wyraźnie, jaką wartość oferujesz i co Cię wyróżnia. Punkt drugi, publikacje. Zdobądź wiarygodność, dostarczając wartościową treść. Po trzecie, produkty. Miej coś na sprzedaż, co pomoże Twoim odbiorcom osiągnąć ich cele. Punkt czwarty, popularność. Zacznij być rozpoznawalny, zdobywaj sympatię i zaufanie w Twojej branży. I punkt piąty, partnerzy. Buduj i rozwijaj strategiczne relacje, które służą wszystkim zainteresowanym. Opowiem Ci teraz w szczegółach o każdym z tych kroków i wyjaśnię, jak ja sam je stosowałem. Pierwszy element, którym powinieneś się zająć, to sposób, w jaki się przedstawiasz, Twoja autoprezentacja. Zastanów się, jaki główny problem klienta rozwiązujesz. Czym odróżniasz się od konkurencji? Czy działasz szybciej, dokładniej, wygodniej, może taniej? Może oferujesz intensywniejsze doświadczenie, bardziej pozytywne emocje, a może jeszcze coś innego? Kolejne pytanie brzmi, jak doszło do tego, że się tym zająłeś? Może zauważyłeś lukę na rynku, na którym działa Twoja firma. Może byłeś klientem, chciałeś coś kupić, nie znalazłeś niczego dla siebie i stwierdziłeś, że jest nisza do zagospodarowania. A może na przykład odkryłeś nową szansę dla technologii. Kiedy już odpowiesz sobie na te pytania, połącz wszystko ze sobą w taki sposób, żeby ludzie doszli do wniosku, że jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu. Zastanów się, jakie korzyści obiecujesz i w jaki sposób je dostarczasz. Czy są to produkty, usługi, subskrypcje, szkolenia, a może jeszcze coś innego. Gdybym ja miał się przedstawić, powiedziałbym, że jestem wydawcą i przez pierwszych 10 lat również redaktorem naczelnym branży dziecięcej. Branża dziecięca to czasopismo adresowane do właścicieli sklepów z zabawkami i artykułami dla dzieci. To nas wyróżnia, bo prawie wszystkie podobne czasopisma na świecie, jakie znam, piszą albo o zabawkach, albo o produktach dla niemowląt, wózkach, fotelikach samochodowych itd. Postanowiłem połączyć te dwie grupy w jednym czasopiśmie, bo moim zdaniem służy to czytelnikom, czyli właścicielom sklepów. Sklep sprzedający produkty dla najmłodszych dzieci, z mojego punktu widzenia, powinien też oferować zabawki, żeby zatrzymać klienta na dłużej. Z drugiej strony, sklepowi zabawkowemu opłaca się dodać do asortymentu artykuły niemowlęce, bo wtedy ma szansę przyciągnąć klienta wcześniej i obsługiwać go przez kolejnych kilka lat. Mój drugi wyróżnik wynika z tego, skąd się wziąłem w tej branży. Na początku nie wiedziałem o niej nic. Nie miałem nawet własnego dziecka. Kiedyś przypadkiem wpadło mi w ręce czasopismo o zabawkach. Przekartkowałem je i pomyślałem, że umiałbym stworzyć lepsze, bo wcześniej przez 8 lat pracowałem jako dziennikarz, a do tego skończyłem studia marketingowe. Czułem się swobodnie w tematach biznesowych. Wiedziałem, że umiem zdobywać informacje i dobrze pisać. Nie znałem tej konkretnej branży, ale wiedziałem, że zdobędę tę wiedzę z czasem, tworząc kolejne artykuły. Taki był mój punkt startowy. Krok drugi to publikacje. W moim przypadku platformą było czasopismo, ale pamiętajmy, że ja startowałem w 2008 roku, kiedy w Polsce nie było nawet jeszcze Facebooka. Dzisiaj masz do dyspozycji wiele innych możliwości. Jeżeli lubisz pisać, możesz tworzyć własny blog, artykuły do innych mediów albo zostać autorem książki. Jeżeli dobrze czujesz się na scenie albo przed kamerą, to pewnie w pierwszej kolejności weźmiesz pod uwagę wystąpienia publiczne albo wideo. A jeżeli najłatwiej przychodzi Ci mówienie, prawdopodobnie świetnie odnajdziesz się w nagrywaniu podcastu. Więcej o tych trzech formach mówiłem w poprzednim wideo, więc nie chcę się powtarzać. Link do niego znajdziesz w notatkach. Publikowanie jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze, jest dowodem na to, że znasz się na danym temacie. Nie bez powodu słowo autorytet zawiera w sobie słowo autor. Po drugie, publikując treści, pokazujesz innym, w jaki sposób się komunikujesz, a to ośmiela ich, żeby się z Tobą kontaktowali. Poza tym, jeżeli przekazujesz wartościową treść, to jest spora szansa, że odbiorcy będą się nią chętnie dzielić ze znajomymi i tym samym pomogą Ci powiększać Twoją społeczność. Tak jak wspomniałem wcześniej, w moim przypadku publikowanie polegało na pisaniu artykułów do czasopisma i mimo, że miałem doświadczenie dziennikarskie, początki wcale nie były łatwe. Nikt w tej branży mnie nie znał i ja też nie znałem nikogo, ale zdecydowałem się tworzyć magazyn branżowy i musiałem wiedzieć, co się dzieje na rynku. Dzwoniłem więc do ludzi, próbując takie informacje zdobyć. Nie wszyscy chcieli ze mną rozmawiać. Niektórzy bali się, że to konkurencja próbuje ich szpiegować w taki wyrafinowany sposób. Inni obawiali się, że próbuje ich oszukać. Ja już wiem, jak to działa, coś panu powiem, pan to gdzieś wydrukuje, a potem dostanę fakturę za tekst sponsorowany. Nie wiem, skąd mieli takie doświadczenia, ale współczuję. Jeszcze inni, kiedy dzwoniłem i prosiłem nawet o krótką wypowiedź, odpowiadali prawie jak hollywoodzkie gwiazdy: nie udzielam wywiadów. Łatwo nie było, ale nie mogłem się poddać, bo czasopismo musiało mieć jakąś treść, a byłem wtedy nie tylko wydawcą i redaktorem naczelnym, ale też autorem wszystkich tekstów. To był początek, start i nie było mnie wtedy stać na zatrudnienie dziennikarza, więc kiedy jedna osoba odmawiała, dzwoniłem do następnej i tak do skutku. Trzeci krok na drodze do zostania branżowym autorytetem to produkty. Daniel Priestley zachęca do budowania całego ekosystemu produktów, które wzajemnie się wspierają i są dla siebie narzędziami marketingowymi. Od produktów darmowych, takich jak podcast, blog czy webinar, przez rzeczy tanie i masowe, na przykład książki albo płatne webinary, następnie coraz droższe, takie jak kursy i szkolenia, aż po indywidualne konsultacje i usługi, które mają najwyższą cenę. Oczywiście w zależności od branży może to wyglądać zupełnie inaczej. W moim przypadku ten ekosystem był bardzo prosty. Składał się z serwisu internetowego branżadziecięca.pl, gdzie informacje są dostępne za darmo. Produktem tanim jest prenumerata czasopisma, a poza tym oferujemy różne formy reklamy dopasowane do potrzeb i możliwości i małych, i dużych firm. Produkty nie tylko przynoszą ci pieniądze, ale również budują twoją wiarygodność. Pokazują potencjalnym klientom, że inni ludzie są skłonni płacić za to, co oferujesz, czyli ma to realną wartość. Czwarty krok to popularność. I nie chodzi mi tutaj o bycie celebrytą, ale o rozpoznawalność w twojej grupie docelowej. Im więcej osób z twojego środowiska cię kojarzy, tym lepiej. Dlatego ważne są takie rzeczy jak spójny przekaz w mediach społecznościowych i to, żeby po wpisaniu twojego imienia i nazwiska w Google pojawiały się takie informacje, które budują twoją pozycję, twój autorytet. Im więcej osób śledzi to, co robisz, tym łatwiej, szybciej i taniej możesz docierać do potencjalnych klientów. Poza tym utrwalasz swoją pozycję wśród tych, którzy cię znają i w ten sposób zwiększasz szansę na to, że kupią u ciebie ponownie albo polecą cię innym. Moje doświadczenie jest takie, że o popularność nie trzeba wcale jakoś szczególnie zabiegać. Jeżeli połączysz poprzednie trzy składniki, przedstawienie się, publikacje i produkty i do tego regularnie docierasz do swoich odbiorców, to właściwie ta popularność pojawia się sama. U mnie wyglądało to tak. Żeby pisać o branży zabawek i artykułów dziecięcych, musiałem rozmawiać z wieloma osobami, które w tej branży działają. Takie osoby oczywiście później mnie kojarzyły. Poza tym moje zdjęcie jako redaktora naczelnego pojawiało się w czasopiśmie obok tak zwanego wstępniaka, czyli artykułu otwierającego każdy numer. I to też pomogło mi zdobyć rozpoznawalność. Po pewnym czasie osoby, które widziałem pierwszy raz w życiu, na przykład na targach, same mnie zaczepiały i rozpoczynały rozmowę. Poznawałem też dziennikarzy branżowych z innych krajów. Dzięki temu pojawiłem się w zagranicznych mediach. Zwykle było to w kontekście trendów rynkowych, ale zdarzyło mi się też poczuć jak prawdziwy celebryta, kiedy poproszono mnie na przykład o zdjęcie z ulubioną zabawką z dzieciństwa albo o podzielenie się przepisem na jakieś typowo polskie danie. Gdy zdobywasz popularność, w naturalny sposób pojawia się piąty element całej formuły, czyli partnerzy. Partnerzy to inaczej osoby, firmy, instytucje, które też budują relacje z twoją grupą docelową. Chodzi o to, żeby dać im coś, czego chcą i uzyskać w zamian coś, na czym zależy tobie. Zwróć uwagę, że jest to ostatni krok, bo żeby być atrakcyjnym partnerem dla innych, musisz już mieć coś wartościowego do zaoferowania. W moim przypadku była to możliwość publikacji w największym czasopiśmie na rynku i dotarcie w ten sposób do precyzyjnie określonej grupy docelowej, jaką są właściciele sklepów z zabawkami i artykułami dla dzieci. Partnerom zależało też na tym, żebym podzielił się branżową wiedzą, którą z czasem zdobyłem. Ale w Twoim przypadku może to być coś zupełnie innego, na przykład współpraca w formie afiliacji. Możesz zaproponować partnerowi prowizję w zamian za pomoc w sprzedaży Twoich produktów, albo odwrotnie, możesz polecać jego produkty swojej społeczności w zamian za wynagrodzenie. Z odpowiednim partnerem możecie pójść nawet o krok dalej i stworzyć wspólnie zupełnie nowy produkt, a później razem go promować. Naturalnymi partnerami dla wydawnictwa branżowego są organizatorzy różnego rodzaju wydarzeń. U mnie wyglądało to tak, że po kilku latach prowadzenia czasopisma zostałem jurorem na największych w Europie targach dziecięcych w Kolonii i w Kielcach oraz w konkursie Zabawka Roku. Występowałem z prezentacjami w Norymberdze i w Hongkongu. Znalazłem się też w bardzo prestiżowym gronie 11 osób z różnych części świata, które prognozują trendy prezentowane na najważniejszych na świecie targach zabawek Spielwarenmesse. Podsumujmy jeszcze raz 5 kroków, które pomogą Ci zdobyć pozycję osoby wpływowej w Twojej branży. Przedstawienie się, publikacje, produkty, popularność i partnerzy. Pewnie nie jest to jedyna droga do zbudowania marki osobistej, ale wiem z całą pewnością, bo sprawdziłem to na sobie, że ta formuła faktycznie działa. W ciągu kilku lat, startując z pozycji, która była zupełnie nowa w branży, doszedłem do statusu międzynarodowego eksperta, choć wcale nie planowałem, że tak to się potoczy. Skupiałem się na rozwijaniu czasopisma, a ponieważ w pierwszym okresie tworzyłem całą treść sam, to przy okazji wypromowałem też siebie. Gdybym chciał zacząć budować markę osobistą dzisiaj, to jednym z fundamentów mojego planu byłoby nagrywanie podcastu. Podcast to nic innego jak Twoja własna publikacja, inaczej mówiąc darmowy produkt, w którym możesz w bardzo naturalny sposób w każdym odcinku przedstawiać się słuchaczom. Podcast pomaga również budować Twoją popularność. A kiedy zapraszasz do rozmowy gości, otwierasz sobie drogę do wielu potencjalnych partnerów. Jeżeli interesuje Cię budowanie marki osobistej, polecam również rozmowę z Joanną Malinowską-Parzydło w odcinku 226, z Michałem Szafrańskim w odcinku 113, z Pawłem Tkaczykiem w odcinku 143 oraz z Arleną Witt w odcinku 194. Jeżeli nie udało Ci się zapamiętać tych numerów, nie przejmuj się. Wszystkie linki, transkrypcje, wersje wideo oraz dodatkowe materiały do pobrania zamieściłem w notatkach na stronie maławielkafirma.pl/272. Kończymy recenzją z iTunes, która pojawiła się ostatnio w duńskiej wersji tego serwisu. No proszę, tam też ktoś słucha małej, wielkiej firmy. Dopiero 4. odcinek na odsłuchu. Merytoryczna rozmowa w każdym z 4 odcinków, a odsłuchuję od najnowszego do najstarszego, więc jeszcze dużo przede mną. Bardzo mi pomaga w zrozumieniu wielu rzeczy i przede wszystkim przełamaniu strachu przed stworzeniem siebie. Dzięki. Napisał lub napisała JJ79TY. To ja dziękuję za komentarz i mam nadzieję, że wcześniejsze rozmowy też okażą się ciekawe. A w kolejnym odcinku pojawi się nowy gość, którego nie było jeszcze w małej, wielkiej firmie. Zapraszam już teraz.
Subskrybuj podcast Mała, Wielka Firma w swoim telefonie, żeby mieć dostęp do każdego nowego odcinka. Więcej informacji maławielkafirma.pl/podcast.